tego konstytucji.
Ten projekt rozporządzenia, mówiąc krótko, jest niezgodny z polską konstytucją, przede wszystkim z artykułem 18 polskiej konstytucji, który szczególnie chroni związek kobiety i mężczyzny, bo to właśnie kobieta i mężczyzna stanowią małżeństwo.
Prezydent najwyraźniej zapomniał, że konstytucja mówi też o równości obywateli, podkreśla Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy.
Konstytucja mówi, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Dzięki transkrypcji także obywatele, którzy zawarli związek małżeński w innych krajach, niekoniecznie będąc parami heteroseksualnymi, będą mogli skorzystać w Polsce.
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości orzekł, że Polska musi uznać małżeństwa jednopłciowe zawarte poza granicami kraju jeszcze w listopadzie 2025 roku. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wydał polecenie wojsku, aby podjęło zdecydowane działania w związku z wypuszczanymi ze Strefy Gazy balonami i latawcami. W swoim oświadczeniu Netanyahu powiedział, że polecił władzom obronnym, aby stawiły czoła śmiertelnemu zagrożeniu dla Izraela. Cytowane przez agencję Reutera biuro izraelskiego premiera zagroziło Hamasowi nasileniem ataków w Strefie Gazy, jeśli ugrupowanie nie zaprzestanie wystrzeliwania dronów i balonów ze Strefy Gazy w kierunku Izraela. W poprzednich latach, jeszcze przed wojną w Strefie Gazy, południową część Izraela nękały latawce i balony ze Strefy Gazy, na których umieszczono urządzenia zapalające, powodujące pożary na rozległych obszarach. W Sztokholmie odbyła się największa w historii manifestacja klimatyczna. Jak podał organizator, Szwedzkie Towarzystwo Ochrony Przyrody, w wydarzeniu wzięło udział 280 organizacji i w sumie około 50 tysięcy osób. Demonstranci przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi domagali się od polityków odważniejszych działań. Stan zdrowia króla Norwegii Haralda V pogorszył się w weekend, poinformował wieczorem norweski dwór królewski. 89-letni monarcha od poniedziałku przebywa w szpitalu, gdzie trafił w związku z leczeniem niedokrwistości hemolitycznej. W związku ze stanem zdrowia króla zaplanowane na wrzesień wizyty związane z tradycyjnym objazdem Holandii przez rodzinę królewską ma złożyć jedynie królowa Sonia. Trzecia i ostatnia zmiana polskich strażaków z modułu GFFF jest już w Hiszpanii. 35-osobowa jednostka zmieniła poprzednią grupę ratowników, która również specjalizowała się w gaszeniu bez użycia wody lub z jej małą ilością, a wykorzystują do tego piły do cięcia drewna i łopaty do kopania. Druga zmiana stacjonowała na początku w rejonie Kastylii-La Manczy. Później została zadysponowana do pracy przy pożarach w Aragonii. To było wielkie wyzwanie, mówi po powrocie do kraju Waldemar Wielgosz, dowódca operacyjny zespołu Alfa.
Przy trzech pożarach wykopaliśmy około 2 kilometry takiego pasa oddzielenia pożarowego. Dużo, niedużo, natomiast myślę, że tutaj warto zaznaczyć, że były to 2 kilometry w niezwykle trudnym terenie. Dla mnie osobiście w terenie najtrudniejszym, jakim przyszło mi w życiu działać.
W ramach akcji przez cały sierpień w gaszeniu pożarów w Hiszpanii bierze udział łącznie 105 polskich strażaków z modułu GFFF. Mimo, że wygląda jak zwykła karetka, to może pełnić funkcję mobilnego OIOM-u. Pojazd na spółkę z miastem kupił Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Do pacjentów tą specjalną karetką wyjeżdża nie zwykły zespół lekarz plus ratownik, ale specjaliści, kardiolodzy i anestezjolodzy. Chodzi o bardzo trudne przypadki chorób serca, zawałów, wstrząsów kardiogennych, skrajnej arytmii, mówi Łukasz Błażniak, koordynator zespołu wczesnego reagowania ze Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu.
Pojazd jako intensywna terapia na kołach, mała sala mobilna, specjalnie przygotowana zabudowa z wykorzystaniem mocowań do najbardziej zaawansowanych urządzeń, takich jak ECMO czy Impela, daje nam możliwość przedłużenia tej terapii także w trakcie transportu.
Dodatkowo po dotarciu do szpitala specjalną karetką pacjent trafi nie na SOR, a od razu na OIOM. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 23:00. Na termometrach jutro maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i zachodzie. Poniedziałek na południu i południowym zachodzie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie okresami będzie wzrastać i prognozowane są przelotne deszcze. W północnej i północno-wschodniej części kraju mogą wystąpić burze.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dobry wieczór, jest niedziela 22, to oznacza, że czas rozpocząć dobrą terapię w Radio TOK FM. Ja się nazywam Armen Mehakian i jeszcze dziś wyjątkowo będę bez Zuzanny Piechowicz, ale obiecujemy, że od przyszłego tygodnia wszystko wróci do normy. Jednak nim podam dzisiejszy temat, powiem Państwu, że nie jestem sam w studio. Jest ze mną doktor habilitowany Sławomir Murawiec, który jest doktorem nauk medycznych, jest psychiatrą, jest również rzecznikiem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Drodzy Państwo, dziś porozmawiamy wspólnie, mam nadzieję, z Państwem, nie tylko z naszym gościem w studio, o depresji. Ale porozmawiamy o depresji w sposób szczególny, mianowicie skupimy się na tym, czy depresja w zasadzie jest jedną chorobą. Czy kiedy mówimy o tym, że mamy diagnozę depresji albo ktoś z naszych bliskich otrzymał taką diagnozę depresji, czy to oznacza, że to jest taka choroba właśnie jednolita? Czy to może jest bardziej złożona sprawa? O tak zwanych biotypach depresji dzisiaj porozmawiamy. Powiemy o tym, co nowego mówi na temat depresji nauka, jak lepiej rozumiemy depresję, no co za tym idzie też, jak możemy lepiej zaplanować leczenie depresji. Podam numer telefonu do studia, pod który możecie do nas zadzwonić. 22 44 44 044. Natomiast to, z czym mielibyście Państwo do nas dzwonić, będzie zależało od Ciebie, byle w obrębie depresji. Czyli jeśli macie Państwo jakieś pytania dotyczące samej depresji, własnych stanów aktualnych być może, a może chcielibyście nam powiedzieć, co Wam najlepiej, najbardziej pomogło w radzeniu sobie z depresją. Tymczasem przejdziemy do pytań do Ciebie, ponieważ się znamy, to pozwolę sobie na skrócenie dystansu nieco. Powiedz proszę, o co chodzi w ogóle z tymi biotypami? Co to za określenie?
Chodzi o to, i tu chyba będzie wniosek na początku naszej rozmowy, że depresja to... Używamy tego słowa tak, jakby to była jedna choroba. I w rozpoznaniach też tak trochę jest, że jest to tak, jakby to było jedno jakieś zaburzenie, jeden stan. Natomiast pod tym słowem, pod taką diagnozą kryje się bardzo wiele różnych stanów o bardzo różnych takich mechanizmach i w związku z tym może to być troszkę mylące, tak? No bo tak jakbyśmy mówili o czymś jednym, a tak naprawdę jest to co najmniej kilka różnych stanów. Już nawet nie mówię o tym, że mamy depresję w przebiegu choroby dwubiegunowej czy depresję sezonową. Mówię o tej takiej depresji najczęściej rozpoznawanej, tak zwanej jednobiegunowej. Okazuje się, że to też jest cały konglomerat różnych stanów. No i jeżeli używamy jednego słowa na określenie kilku różnych postaci zaburzeń, no to oczywiście z tego wynikają liczne nieporozumienia. A z drugiej strony jest tak, że gdybyśmy byli w stanie rozpoznawać już na poziomie tego, co się kryje pod tym słowem depresja, tak bardziej konkretnie, że to jest taki czy inny biotyp, czyli rodzaj tej depresji, no to w tym momencie moglibyśmy to leczenie dobierać. No i to chyba takie jest jakby kluczowe, że tą depresję trzeba by trochę sobie w głowie rozbić na kilka różnych postaci.
To jest bardzo ważne, dlatego że w zasadzie wydawałoby się, że od lat tak bardzo dużo wiemy o depresji, że już w zasadzie wszystko wiemy. Tymczasem okazuje się, że wciąż niewiele wiemy. To znaczy, oczywiście, w porównaniu do tego, co było powiedzmy 30 lat temu, jeśli chodzi o naszą świadomość, ale też dostęp do leków, do skutecznych terapii w ogóle, niekoniecznie farmakoterapii, to dzisiaj wiemy dużo więcej, ale wciąż z tego, co mówisz, złożoność tego zespołu zaburzeń, można by powiedzieć, prawda? To są takie zaburzenia...
Prawda? Tak, powinniśmy w liczbie mnogiej może mówić,
to są
mówić,
zaburzenia
prawda?
Depresyjno-lękowe,
depresje, prawda? Tak. Albo depresje, lęki, ale różne, ale nie w liczbie pojedynczej. To o tym mówię.
No właśnie tak. I teraz wiesz, jeszcze gdybyś powiedział kilka słów na temat tych badań, które zostały opublikowane w 2024 odnośnie do tych sześciu biotypów. O co chodzi z tymi biotypami? Bo ja rozumiem, że to nie jest tak oczywiste, że możemy pójść na rezonans i lekarz nam powie, proszę pana, ma pan taki i taki biotyp, więc robimy to i to.
O, cieszę się, że to powiedziałeś. To znaczy tak, rzeczywiście, tu masz absolutną rację, że trzeba by zaznaczyć naszym słuchaczom, że to nie jest tak, że doktor może wysłać jutro państwa na rezonans magnetyczny i powiedzieć, to jest taki biotyp i w związku z tym takie i takie leczenie będzie skuteczne. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, mamy nadzieję być na tym etapie, ale proszę jeszcze jutro i w najbliższym tygodniu nie apelować do swoich lekarzy o tego typu badanie. No to takie zastrzeżenie. Że nie musimy tutaj zdecydowanie zrobić i bardzo Ci dziękuję. O co chodzi? Chodzi o to, że tak, że w psychiatrii mamy ciągle taką sytuację, że rozpoznajemy na podstawie objawów. Pewnie w wielu dziedzinach medycyny no już jesteśmy dużo dalej. Tak jak kogoś boli brzuch, no to doktor wysyła na różnego rodzaju badania, prawda, czy pobranie krwi, czy jakieś USG, czy inne badania typu, nie wiem, tomografię komputerową i na tej podstawie stawia ostatecznie diagnozę. My troszkę w tej psychiatrii to jesteśmy ciągle na tym etapie, że wysłuchujemy uważnie pacjenta i na podstawie tej relacji stawiamy diagnozę, na przykład jeśli są te objawy opisane klasyfikacji jako depresyjne, no to w tym momencie stawiamy diagnozę depresji, czyli tak klinicznie, na podstawie objawów. I oczywiście byśmy chcieli te diagnozy mieć dużo bardziej precyzyjne. Czyli mamy taką diagnozę po objawach, prawda, że pacjent czy pacjentka opowiada o tych typowych objawach, które są wyliczone w klasyfikacji i w tym momencie stawiamy diagnozę. Ale można sobie tą depresję, czy lęk, czy inne zaburzenia, próbować do nich podejść troszkę inaczej. I teraz będzie może troszkę trudno, ale mam nadzieję, że uda mi się to wytłumaczyć. Że możemy od innej strony, o to mi chodzi, nie od objawów, tylko sobie pomyśleć o tym, że każdy z nas, ja, ty, wszyscy nasi słuchacze mają w swoich głowach, w mózgach pewne systemy te mózgowe, takie sieci mózgowe. To nie są ośrodki, to jest
takie połączenia,
prawda? Mhm. Takie połączenia mózgowe, które odpowiadają za to, co jest dla nas ważne. Czyli na przykład takie połączenia i oczywiście tam fragmenty czy ośrodki mózgowe, które są właśnie w tej sieci, które włączają się nam, kiedy na przykład leżymy sobie nieruchomo, zamkniemy oczy i zaczynają nam do głowy przychodzić różne myśli, wspomnienia, skojarzenia i tak dalej. Inne są związane na przykład z wykrywaniem jakichś ważnych rzeczy, które są ważne, znaczące, nowe.
Co masz na myśli z wykrywaniem ważnych
rzeczy? No takie, idę sobie na przykład, prawda, ulicą albo idę sobie przez jakiś supermarket czy tam inne, tak? I wykrywam to, co jest istotne, co znajduje to, co nowe, to, co istotne, to, co mnie jakoś porusza, to, co mnie dotyczy i jednocześnie pomijam to, co jest jakoś tam znane i albo nie nowe, albo nie poruszające, albo nie dotykające mnie.
Ale to jakbyś powiedział w dwóch słowach, to chodzi o to, w czym jest problem w takim funkcjonowaniu? Gdyby słuchacze nas teraz słuchali, pomyśleli sobie, no to chyba fajnie, że zwracam uwagę na...
Tak, no i fajnie, że myślę o sobie, tylko jak już trzymać się tych dwóch układów, prawda, no to mogę ten układ takiego myślenia o sobie za bardzo uruchomić i ciągle, tak, ciągle cały czas myśleć, albo mogę uruchomić ten układ dotyczący wykrywania w ten sposób, że zacznę wykrywać wszędzie zagrożenia. Prawda? I w tym momencie to ta sytuacja troszkę się zmienia z takiej przyjemnej.
No czyli taka koncentracja na rzeczach, które mogą być zagrażające, ponieważ są wykraczające poza jakąś normę, tak? Są czymś nowym.
Znaczy normę tutaj taką, nie, tak?
Pacjenta,
idę
tak
i
powiem.
Wszędzie widzę niebezpieczeństwo. Tak, pewnie tak. Znamy takie osoby, tak. Prawda? I wszystko jest jakimś zagrożeniem. Mhm. Z tej rzeczywistości wyławiam tylko to, co jest takie zagrażające.
To jest drugi punkt.
To jest na przykład
rodzaj.
Drugi punkt, prawda? Jest ten kolejny taki układ związany z uwagą. Są też takie układy, które może mniej jesteśmy takich świadomi, ale takie, które odpowiadają za smutek, za negatywny nastrój, aktywowany na przykład przez smutne bodźce. Coś się smutnego dowiadujemy, no i w tym momencie
się pogłębia.
Ten smutek występuje, prawda? Są takie obwody negatywnego nastroju aktywowane przez świadome bodźce zagrażające, przez nieświadome bodźce zagrażające. Oczywiście mamy też obwód pozytywnego nastroju, który się aktywuje, jak się cieszymy, jak coś miłego nas spotka. No i obwód tak zwany poznawczy, czyli takiego no jakby myślenia takiego już oceny rzeczywistości, oceny siebie.
Mm-hmm.
Wiem, że to może być skomplikowane, no ale tak na zdrowy rozsądek to możemy sobie pomyśleć o tym, że rzeczywiście przecież tak, no czasami myślimy o sobie, czasami za dużo, czasami wykrywamy zagrożenie tam, gdzie go nie ma, czasami się smucimy, czasami się cieszymy, czasami nie możemy oderwać uwagi od czegoś.
Tak, a to wydaje się być bardzo takie w zasadzie proste z praktycznego punktu widzenia. Tak. Gdyby państwo pomyśleli o swoich doświadczeniach osobistych, przy okazji podaję numer telefonu, pod który możecie do nas zadzwonić, 22 44 44 044. To właśnie obserwacje własnej osoby czy bliskich też bardzo często pokazują, że czasami ktoś właśnie jest nieustannie przytłoczony myślami dotyczącymi tego zagrożenia własnej osoby ze wszystkich stron, prawda? Szef popatrzył nie tak, jak trzeba. Koleżanka ostatnio rzadziej dzwoni albo nie odebrała, prawda? Różnego rodzaju takie sytuacje mogą być interpretowane jako zagrażające, a z drugiej strony ktoś inny może nie mieć takiego problemu, ale niezwykle intensywnie przeżywać wojnę, prawda? Informacja o jakichś takich kryzysach realnych, światowych, prawda? Albo na przykład klimatyczne sprawy mogą też bardzo intensywnie kogoś uruchomić. Rozumiem, o tego typu zjawiska.
Tak, chodzi tak. I tu za każdym z takich naszych subiektywnych przeżyć, że się cieszymy, martwimy, no przecież stoi jakaś taka sieć mózgowa, no to też tak na logikę to coś za tym musi, tak? Jakaś część naszego mózgu musi to przerabiać. No i teraz można sobie pomyśleć, jak już mamy taką wyliczankę, co tam w tych mózgach nam mamy wszyscy, ja też, no to możemy sobie pomyśleć i to zrobili właśnie autorzy tego badania wspomnianego, czyli Leonardo Tozzi i pod kierunkiem profesor Lenny Williams z Uniwersytetu Stanforda, i to badanie bardzo mnie poruszyło, że można zrobić takie układankę trochę. To działa za mocno, to działa za słabo, prawda? Mhm. U kogoś tam to się uaktywniło, u kogoś coś jest za mało aktywne, albo u niektórych to z tym działa zbyt silnie. Taki się robi, no nie wiem, czy to można nazwać puzzlami, ale
Albo nie działa, prawda?
Albo nie działa, prawda? Albo któryś z tych fragmentów nie działa, na przykład ten układ związany z przyjemnością, radością, czyli dzieje się coś przyjemnego, a u tej osoby nie reaguje.
To jest też bardzo ważna sprawa, prawda? Czyli może być tak, że w zasadzie wszelkie trudności ustały, a nie ma zdolności cieszenia się z różnych rzeczy, które się dzieją, prawda? Też taki bardzo objaw.
To też byłby właśnie jeden z biotypów, może taki troszkę najłatwiejszy do wytłumaczenia, prawda? Czyli no nie cieszy, tak?
Ale też ewidentnie rzeczywiście widać, że coś się dzieje w naszym systemie nerwowym uniemożliwiającego nam cieszenie się, prawda? Ale tak, żeby nasza rozmowa nie brzmiała, jakbyśmy byli redukcjonistami biologicznymi, bo tak nie jest. Dlatego, że ja wiem, że ty od lat zajmujesz się łączeniem obszaru neurobiologicznego z obszarem psychologicznym, psychoterapeutycznym. Jesteś w ogóle szczerze zainteresowany również takim myśleniem o pacjencie znacznie szerszym niż czysto farmakologicznym. Zajmujesz się badaniami dotyczącymi obserwacji natury, las, ptaki. No, dużo robisz takich rzeczy właśnie niekoniecznie biologicznych, więc na pewno nie chciałbym, żeby ta nasza rozmowa jakoś skojarzyła się, że my teraz wymyśliliśmy, że będziemy się skupiali tylko na neuronach i przekaźnikach i tym, co się dzieje w mózgu, tak jakby człowiek był wyłącznie tym, o czym mówimy. Właśnie powiedz, proszę, z twojej perspektywy. Rozumiemy rzeczywiście, że te biotypy są bardzo ważne, tak żeby można było dalej sprawę badać, tak, żebyśmy mogli po prostu kiedyś dojść do takiego sposobu leczenia w psychiatrii, który byłby bardzo indywidualny.
Tak, to myślę, że to dokładnie o to chodzi. Także oczywiście cieszy mnie to twoje zastrzeżenie, bardzo dziękuję. Natomiast tak, chodziłoby o to, żeby jak już będziemy wiedzieli, że to jest no, umownie typ pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, czy piąty, czy szósty depresji, to żeby to leczenie dobierać precyzyjnie. I to leczenie, to ja nie mówię, że to koniecznie musi być farmakoterapia, prawda? Bo to oczywiście przy niektórych typach prawdopodobnie farmakoterapia będzie skuteczna. Przy innych psychoterapia, ale też określonego rodzaju, a nie tak psychoterapia
w ogóle,
prawda? Tylko na przykład jakaś specyficzna technika terapeutyczna. A przy innych pewne znaczenie będą miały też inne oddziaływania, na przykład te związane z uwagą. Jeśli ktoś cały czas tak myśli tylko i nie może się oderwać. Są takie osoby, przychodzą do mnie i one o tym mówią, że no już nawet chciałaby ta osoba przestać o tym myśleć, ale cały czas jej w głowie się przewija jakiś jeden temat, prawda? No i wtedy takie interwencje związane z przekierowaniem uwagi mogłyby być skuteczne. Cały szereg różnych.
Co masz na myśli? Przekierowanie
uwagi?
No
na przykład z tych bliskich mi, o których wspomniałeś, więc sobie pozwolę kontakt z naturą, prawda? Kontakt ze środowiskiem naturalnym, taki, który by wyrywał z takiego ciągłego myślenia na temat swoich problemów. To jeszcze jadąc tutaj też pomyślałem o dobrej ilustracji. Są osoby, które przyjeżdżają gdzieś, na przykład były na wakacjach za granicą albo w Polsce i tam się czuły bardzo dobrze. Wracają tutaj i nagle im włącza się takie ciągłe myślenie na temat własnych problemów i zaczynają czuć się źle. Mhm. Prawda? To też pokazuje, że jak tą uwagę przeniosły w inne środowisko, w inne warunki, to samopoczucie też się poprawiło.
To jest tak, że z punktu widzenia psychoterapeutycznego to diagnoza i leczenie depresji rzeczywiście jest bardzo obszerna i od lat tak było, że nie można z punktu widzenia psychoterapii rozumieć depresji tak właśnie, że jest depresja jedna, więc ją leczymy. Te objawy depresji mogą być oparte na bardzo różnych fundamentach, na przykład na osobowości, najczęściej zresztą takich specyficznie skonstruowanej osobowości, która po prostu generuje te objawy depresyjne, czy różnych innych powodach. Ale właśnie bardzo mnie to cieszy, że troską psychiatrów również jest to, żeby można było zobaczyć dokładnie, jakiego rodzaju ten objaw jest, żeby planując oddziaływanie farmakoterapeutyczne albo psychoterapeutyczne, były one dostosowane do konkretnego pacjenta.
Tak, to jest jakby psychiatria precyzyjna, a czasami nawet spersonalizowana, czyli precyzyjna, tak to powiedzmy, do grupy, do biotypu, tak, a spersonalizowana, czyli nawet do konkretnej osoby. To by było idealne, wydaje mi się.
I to jest to, do czego dążymy, tak. do czego dążą badania naukowe. A jak jest teraz? Tak, żeby słuchacze mogli sobie pomyśleć, no dobrze, no to rozumiem, to są badania, one się rozwijają, zobaczmy, jak to będzie. Miejmy nadzieję, że kiedyś będzie można zrobić szybkie badanie i ustalić bliżej. Bo to jest trochę tak, jak mamy takie wyobrażenie o somatycznej medycynie, że możemy pójść, na przykład lekarz pobiera krew, pobiera i bada i na przykład może na podstawie tych informacji wyciągnąć jakieś wnioski, co nam dolega. No, w psychiatrii nie mamy takiego płynu, który się pobiera, żeby zbadać. I dlatego ja lubię o tym myśleć tak, że właśnie to, co my myślimy i co czujemy, zazwyczaj mówi, jesteśmy w stanie po prostu przekazać w trakcie takiego przyzwoitego wywiadu w rozmowie u lekarza, no to lekarz po prostu wyciąga wnioski, jakie są objawy, prawda, na podstawie tej rozmowy. Więc jak to dzisiaj jest, jeżeli mamy, co mamy, no bo nie mamy jeszcze, nie wyślemy pacjenta,
na taki rezonans.
Proszę też, żeby lekarze się nie martwili, że teraz pacjenci tu u mnie będą domagali się rezonansów po dobrej terapii, więc nie ma takiej możliwości, ale to nie znaczy, że to leczenie dzisiaj nie jest w zasadzie dopasowane do potrzeby pacjenta. Ja rozumiem, że kiedyś mogło tak być, że czasami się zdarza, że ludzie mają taki niepokój, że depresja i myślenie o farmakoterapii to znaczy jakiś konkretny jeden lek, który powoduje jakieś złe konsekwencje, w związku z tym wyłącza praktycznie z życia takiego aktywnego. Mają bardzo dużo obaw pacjenci dotyczących właśnie samego leczenia. Teraz chodzi o to, żebyś powiedział, jak to dzisiaj wygląda, mimo tego, że nie mamy jeszcze tego etapu, na którym moglibyśmy użyć rezonansu do diagnozy, ale jak może lekarz przytomnie troszczący się o pacjenta, zadbać o to, żeby właśnie sprawdzić, czy jego depresja wymaga leczenia farmakologicznego, czy nie.
w tej chwili mamy tą sytuację, od której trochę zacząłem, czyli że mamy powiedzmy taką jedną diagnozę depresji z podziałem na głębokości. No więc rozpoznajemy depresję. Ale rzeczywiście, tak jak słusznie tutaj mówisz, jesteśmy w stanie na podstawie wywiadu spróbować wywnioskować, jak to jest postać depresji i jakie są potrzeby tej osoby. Czyli jakby dopytać. Czyli nie tylko, że to jest no, powiedzmy epizod depresyjny, no, głęboki albo umiarkowany, albo lekki, ale też jaki jest profil tej osoby i jaki jest profil potrzeb tej osoby i wtedy dopasowywać to leczenie właśnie na podstawie no, rozmowy, wywiadu. Ja zawsze staram się to robić w trakcie rozmów, czyli jak już wiem, że jest to depresja, to zaczynam trochę tak pytać o parę innych rzeczy, żeby spróbować zrozumieć po pierwsze, z jaką osobą mam do czynienia. I to mogę za chwilę wyjaśnić, i w jakiej sytuacji jest ta osoba takiej życiowej i z tego połączenia objawów, rodzaju objawów depresji, rodzaju osobowości i potrzeb wynikających z sytuacji może wynikać wtedy to leczenie farmakologiczne. Tak, żeby to troszkę uprościć, są tacy z nas, którzy na przykład mają silne te procesy takie przyjemności, motywacji, ktoś lubi, no tak przysłowiowo, skakać na bungee, podróżować i w ogóle silne...
Duże, takie intensywne bodźce
tak, są potrzebne. Tak, intensywne bodźce, prawda? Też może dostać depresji. I wtedy powiedzmy, no taka farmakoterapia, która by bardzo te emocje spłaszczała, tak, zmniejszała zakres przeżywanych emocji, przez tą osobę nie będzie tolerowana, nie będzie tego lubiła, to wtedy pacjenci mówią, panie doktorze, to nie ja, prawda? Bo ja to jestem osobą taką emocjonalną, nie wiem, no właśnie, no podróżującą, mającą silne, pozytywne przeżycie.
Tak, te intensywne.
Tak, ale są też osoby takie, i to absolutnie nie chodzi o żadne wartościowanie, żebyśmy też to, tak, które raczej lubią, żeby było spokojnie, rutynowo, żeby tak jakoś się nic specjalnie nie działo. No i takie osoby, jak negatywne emocje w wyniku farmakoterapii zostaną zredukowane, no to mówią, życie jest piękne, prawda? Nie wiedziałem, że się tak można czuć. To są autentyczne cytaty. W związku z tym na podstawie, jaka to osoba, czy ona potrzebuje właśnie w danej swojej sytuacji więcej tego życia energetycznego, czy potrzebuje właśnie więcej takiego uspokojenia, jaka to jest faza życia. Jesteśmy w stanie też to leczenie tak precyzyjnie dobierać, nawet właśnie bez tego rezonansu. Tylko, że trzeba trochę wiedzieć, na co zwrócić uwagę, tak? I, no i oczywiście, który lek ma jaki profil działania.
Dokładnie tak. To też chodzi o to, żeby w tym wszystkim nie zagubić się, bo przecież w wypadku chorób somatycznych rezonans magnetyczny robi bardzo istotną funkcję spełnia, no ale też nie dzieje się bez rozmowy z pacjentem. To znaczy przy chorobach neurologicznych również doświadczenie pacjenta, jeśli chodzi o pewnych objawów, jest szalenie ważne, prawda? Więc to...
I tu nie chodzi też o redukcjonizm. Tu nie chodzi o to, że uważamy jako psychiatrzy, że no nie wiem, no tylko to przysłowiowo za mało, za dużo jakiegoś neuroprzekaźnika. To chodzi właśnie o to połączenie, no bo z jednej strony mamy swoje przeżycia, tak, ale one gdzieś też są przerabiane w głowie, tak? No tu przykład bardzo prosty, tak? Czy nasza rozmowa jest psychologiczna, czy biologiczna? No jest taka i taka jednocześnie, tak? Bo tak, rozmawiam z tobą z przyjemnością tutaj, na poziomie przeżyć.
Nie miej nadziei. Tak?
No ale mój mózg musi tam cały czas procesować, coś tam przerabiać, więc to jest to i to jednocześnie, w tym samym czasie.
Bardzo ważne, dotknąłeś ważnego tematu, dlatego że myślę, że ośmieliłbym się bronić tezy, że psychoterapia jest leczeniem biologicznym, tak. Dlatego że zachodzą zmiany biologiczne, prawda? Więc to nie o to chodzi, że my mówimy tak naprawdę o jakichś dwóch stronach, tylko mówimy o różnych narzędziach, które mają osiągnąć ten sam cel, czyli poprawić funkcjonowanie pacjenta, spowodować, żeby epizod depresyjny był w remisji i żeby jak najrzadziej były nawroty tych epizodów depresyjnych, prawda?
Tak, no i myślę, że mam nadzieję, że to z naszej rozmowy też wynika, tak? Że jak mówiłem na przykład o biotypach, to też mówiłem równolegle o tym, jak przeżywamy. Mhm. że to jest tak dwa spojrzenia. No.
I to jest to też ciekawe, bo w starszej literaturze jeszcze moglibyśmy znaleźć takie myślenie o depresji, prawda, tak w dużym uproszczeniu, że taka powodowana wewnętrznymi aspektami, czyli jakaś taka endogenna, prawda, i zdarzeniami zewnętrznymi. I takie były dwa podziały. A tu się okazuje, że to w ogóle, no, że nie tylko, prawda, że to nie jest, już nie można tak tylko o depresji myśleć, tak samo też o leczeniu. Nie można myśleć tylko w wąski sposób, tylko chodzi o właśnie zrozumienie funkcjonowania pacjenta. Ja mam takie, wiesz, obserwacje, że nie tylko ja i myślę, że wszyscy z nas pracujący klinicznie, że czasami pacjenci hospitalizowani, bardzo dobrze leczeni farmakologicznie, mający bardzo dobrze przemyślane procesy leczenia, po wyjściu ze szpitala mają nawroty właśnie dlatego, że nie zmienia się ich życie, nie zmienia się ich sposób funkcjonowania, nie zmienia się tak jakby to, co udepresyjnia tego pacjenta. No więc tak siłą rzeczy, jeśli przyczyna nie jest już usunięta, to...
Tak, no ja jak byłem młodym psychiatrą, też to zauważyłem. Znaczy nadal to zauważam oczywiście. Nazwałem to trochę takimi ząbkami, bo to trochę jak zęby piły. Czyli, że pacjent się poprawia, czyli idzie w górę, następnie konfrontuje się ze swoją sytuacją, idzie w dół. Potem zmieniane jest leczenie, idzie w górę, czyli poprawia się jego samopoczucie i potem konfrontuje się, idzie w dół. Więc tu absolutnie nie mówimy o tym, że wszystko jest biologiczne. Ja raczej mówię o tym, że no to, co mamy subiektywnie, gdzieś jest też jednak przerabiane w mózgu i to te procesy są równolegle.
I one są po prostu nierozerwalne.
I one tak są naprawdę nierozerwalne.
Ja też w tym kontekście tak lubię, jak ktoś mówi na przykład, że należy też zajmować się ciałem w psychoterapii, tak jakby głowa nie była ciałem. To znaczy, no po prostu dobrze jest myśleć o tym, że my jesteśmy jako ludzie absolutnie
jednością. Jesteśmy jednością. No, a propos ciała.
Somę, prawda, to musi być ze sobą współpracować.
No a propos ciała, to jeszcze procesy zapalne, prawda? Komu te 30 lat temu przychodziło do głowy, że takie procesy subzapalne, takie bez bakterii, bez wirusa, ale jednak aktywacja układu odpornościowego, też mogą mieć znaczenie dla powstawania depresji, czy też to, co dzieje się w naszym brzuchu, jelitach, oś, mikrobiom, jelita, mózg. No, jak ja zaczynałem, to w ogóle, jakbym coś takiego powiedział, to byłby kosmos, prawda?
Tymczasem dzisiaj jest bardzo wiele badań.
A dzisiaj jest to wiele badań na ten temat, tak, prawda? Więc tak jak słusznie mówisz, to jest i mózg, i ciało, i sytuacja, i psychika, i sposób przetwarzania informacji, i życie emocjonalne. To wszystko składa się na nas i ewentualnie na wystąpienie depresji.
Tak, ja myślę, że teraz czas na to, żebyśmy przekierowali naszą rozmowę na taką stronę bardziej, jeszcze bardziej praktyczną, dotyczącą kilku pytań, które mamy od słuchaczy, jeśli chodzi o ich wątpliwości. Jeszcze nie mamy telefonu, natomiast mamy maile, na które się powołam, ale zapraszam Państwa do tego, żebyście zadzwonili do nas. Możecie zadać pytanie, które Was nurtuje dotyczące właśnie depresji, leczenia tej depresji. Przypomnę jeszcze raz numer telefonu 22 44 44 044. Telefon odbierze nasz wydawca Jakub Paś, a tę naszą rozmowę możemy słyszeć na antenie dzięki realizatorowi Adamowi Brzezińskiemu. Tymczasem ja przeczytam jedno z pytań dotyczących objawów ubocznych leczenia depresji. Myślę tutaj o leczeniu farmakologicznym. Mianowicie leczenie depresji a spadek zainteresowania seksualnego, czyli spadek libido. Czy z punktu widzenia lekarskiego jest to objaw uboczny, który w zasadzie oznacza, że no, trzeba się z tym pogodzić i koniec? Czy jest możliwość, co lekarz na to może zaradzić, gdyby pacjent się zgłosił z poprawą stanu zdrowia, to znaczy jest zadowolony z efektu leczenia? Jedyne duże niezadowolenie dotyczy znaczącego spadku libido. Z czym to może być związane? Czy z lekami, czy można coś zaradzić wtedy?
To może być związane z lekami. Tutaj odpowiedź jest z jednej strony jednoznaczna, czyli z lekami może być to, ale nie ze wszystkimi, ponieważ nie wszystkie leki stosowane w leczeniu depresji mają w takim swoim potencjalnym spektrum działań niepożądanych właśnie spadek libido. Są też takie leki, które tego nie powodują, tego efektu. a nawet takie, co może troszeczkę, czy poprawiają. Jeden tak troszkę poprawia. W związku z tym, czy to może być związane tak z lekami, ale nie ze wszystkimi, prawda? To taka by była tutaj odpowiedź. No i w tym momencie, jak już to wiemy, no to możemy rozważać no albo zmianę leczenia, albo dołączenie leku, który by korygował te to no, uciążliwe niewątpliwie działania niepożądane. I ten temat dosyć często wraca, natomiast ja bym jeszcze dodał do tego tematu, bo on wraca często jako też zarzut pod adresem leków. Ale trzeba pamiętać, że dla osoby z depresją, no to życie seksualne... No,
I tak jest
uszkodzone, tak? I tak jest bardzo często niepełne, albo czasami wręcz nieobecne.
To jest jeden z poważniejszych objawów,
tak,
prawda?
Tak, to jest tak, czyli ten system z kolei, jak mówimy o systemach mózgowych związany z pożądaniem, no w depresji też... No,
jest no
nie kwitnie, tak? Nie kwitnie bardzo często. Mówiąc delikatnie, chciałem tak jakoś nie za mocno powiedzieć. W związku z tym to musimy mieć też jakby w pamięci, w kontekście, że to nie jest tak, że osoba najczęściej w depresji, no to miała to życie udane i potem dostała leki i ono stało się nieudane czy mniej udane. Natomiast to absolutnie nie jest sposób bagatelizowania, tak? Ja nie mówię tutaj w kontekście konkretnej osoby, dla której jest to poważny problem, tylko bardziej w takim kontekście no, trochę zarzutów, które się pojawiają. Możemy dobrać leki, które nie będą tego dawały. Możemy coś tutaj zmieniać, tak żeby no, to niewątpliwie trudne działanie niepożądane zostało no, usunięte, zniwelowane.
To jest ważne bardzo, dlatego że w kontekście psychoedukacji bardzo wielu osobom wydaje się, że leczenie depresji oznacza przyjmowanie leków. To jest pierwszy mit, takie duże uogólnienie zawsze. Drugie, że leki to znaczy jakiś jeden lek, który jeśli ma jakieś efekty uboczne, bo usłyszałem, że u kolegi takie były, to u mnie też takie będą. Tymczasem twoja odpowiedź jest taka, że tych leków mamy wiele. Jedne mają taki skład, inne taki, więc jakby jesteśmy w stanie również w kontekście tej potrzeby się tym zaopiekować. Należy tak o tym mówić lekarzowi.
Tak. Znaczy ja używam słowa, że no profile, tak? Ale to jest słowo, które chyba, tak? Czyli moim zdaniem i nie tylko moim, każdy indywidualny lek, każdy poszczególny lek ma swój profil działania. I to profil, jeśli chodzi o takie oddziaływanie na nasze samopoczucie, no na funkcje psychiczne, na ten sposób przeżywania. Czyli inaczej będziemy przeżywali po takim leku, a inaczej po innym. I ten dobór profilu, najlepiej, żeby to na początku już zrobić. Powinien być właśnie zindywidualizowany do potrzeb konkretnej osoby.
Mm-hmm. Choć no w praktyce to jest niełatwe chyba, prawda? No bo tak zastanawiam się teraz znowu z punktu widzenia pacjenta. Czasami jest tak, może nawet często, że pacjent przychodzi do lekarza i po prostu nie za każdym razem trafiają za pierwszym razem z doborem leków i że czasami trzeba po prostu zmienić. I jakbyś kilka słów na ten temat powiedział, czy to jest jakiś powód do niepokoju dla pacjenta, jeżeli po prostu lekarz zmienia leki, zmienia dawkę, dodaje coś, odejmuje.
Nie, no to raczej wygra z troski ze strony tego lekarza, że myśli, prawda? Niebezpieczniejsza jest niebezpieczniejsza jest sytuacja taka, w której jest jakiś taki nie za dobra poprawa i tak już cały czas latami ten sam lek. No to jest, myślę, gorsza sytuacja dla pacjenta, no bo jest cały czas tak w pół drogi wtedy. Jak doktor coś zmienia, no to znaczy, że stara się, myśli, chce pomóc. Natomiast no każdy lek jest indywidualny, w związku z tym możemy próbować tak dobrać, żeby to pasowało no, trochę jak klucz do zamka indywidualnie do danej osoby. No to rzeczywiście jest proces. Czasami udaje się trafić, no tak często się udaje trafić, no bo też przynajmniej z takich podręczników wynika, że no, 70% jest szans trafienia z pierwszym lekiem. To jest dużo.
To jest dużo.
To jest dużo. To jest dużo. Przynajmniej w tych starszych podręcznikach tak było pisane. To inne dziedziny medycyny to tak dobrze nie mają. Natomiast no rzeczywiście czasami trzeba zmienić, czasami trzeba coś dodać, czasami no jakieś inne tam kombinacje, to znaczy jest jeszcze taka strategia, że dodajemy do leku przeciwdepresyjnego leki z innych grup, żeby ta efektywność była pełna, ale generalnie jesteśmy w stanie większości osób pomóc.
To w zasadzie mówimy o tym, że dążymy do celu klinicznego, lekarz, prawda, ma z pacjentem jakiś taki cel kliniczny i do tego celu, żeby do tego celu dojść, no to różne metody stosują, ale ważną rzecz powiedziałeś, no bo jeżeli zakładamy jako pacjenci, że lekarz może szukać odpowiedzi na pytanie, co jeszcze, jak poprawić, co zrobić z dawką, co zrobić z innym lekiem, to oznacza, że ja jako pacjent śmiało powinienem zgłaszać wszelkie swoje obserwacje. Czyli taka obawa dotycząca tego, że w zasadzie było bardzo źle, ale teraz jest w zasadzie okej, względnie się poprawiło po tym, jak otrzymałem leki. Czasami pacjenci mówią, że już nie będę przesadzał, już nie będę mówił o różnych rzeczach, które obserwuję u siebie, takich, które są dla mnie niezadowalające. Dotyczące uwagi, dotyczące właśnie braku koncentracji, braku doświadczenia tej radości. Trochę o tych biotypach też w zasadzie. To samo, że czasami pacjenci zgłaszają objawy, które są niezadowalające, ale nie przychodzi im do głowy, że można by o tym z lekarzem porozmawiać i że dobrze dobrane leczenie w gruncie rzeczy powinno uwzględnić różne potrzeby pacjenta.
Tak. To nie znaczy, że to jest obietnica, że się to uda, ale ze słowem uwzględnić absolutnie w 100% się zgadzam, że powinniśmy dążyć do uwzględnienia różnego rodzaju potrzeb, tak żeby osoba leczona wróciła.
Szczególnie, że jeśli dojdziemy do wniosku, że część potrzeb, a tak często lekarze dochodzą do takich, że niemożliwe jest do realizowania poprzez farmakoterapię, śmiało też lekarz kieruje.
Tak, to psychoterapia czy inne metody oddziaływania mogą tutaj mieć znaczenie. No ważne jest, żeby się spróbować zastanowić z czego. Z czego ta depresja wynika, jaka to jest postać, tak jak mówię, jaka to jest osoba, czy...
Mamy na antenie słuchacza, który do nas zadzwonił, pan Patryk z Legnicy. Panie Patryku, dobry wieczór. Jest pan z nami?
Tak, jestem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Jest dobry pan wieczór. Na antenie. Proszę mówić.
Dobry wieczór. Ja miałbym do pana doktora takie pytanie dotyczące troszkę tej ciemnej strony depresji, czyli prób samobójczych i tych późniejszych samobójstw takich osób, które są w ciężkim stanie. Czy badania lub pana doktora doświadczenie może pokazać, że w zakresie ostatnich powiedzmy 5, 10, 15 lat ten spadek właśnie prób samobójczych lub niestety czasami udanych samobójstw jest zdecydowanie mniejszy, że ta farmakoterapia, praca psychiatrów nad dobrem pacjentów powoduje, że coraz mniej jest tych prób, coraz więcej jest właśnie takiej walki o siebie, aniżeli właśnie poddaniu się i późniejszemu tragicznym skutkach podejściu.
Nim dopuścimy pana doktora do odpowiedzi, to ja chwilę pana zatrzymam i po części spróbuję na to pytanie odpowiedzieć. Panie Patryku, czy to pytanie w jakiś sposób dotyczy pana osobistych doświadczeń albo kogoś z
nie.
pana... Czyli to jest takie nie, pytanie hipotetyczne, tak?
Tak, hipotetyczne, z czystej ciekawości.
Rozumiem. No więc tak, to bardzo dziękujemy panu. Nie będziemy pana trzymali przy telefonie, a odpowiemy już zaraz na to pytanie. Także dziękujemy, że pan zadzwonił i powiem, co ja o tym myślę, a potem poproszę, żebyś ty powiedział,
bardzo
jakie
proszę.
Jest twoje zdanie. Tak, po pierwsze, tak sformułowane taka teza właśnie, że skuteczność leków powinna pójść w parze ze spadkiem prób i skutecznych prób samobójczych jest nieprecyzyjna, bo trochę tak jakbyśmy powiedzieli o tym, że skuteczne leki na nowotwór powodują, że jest zdecydowanie mniej nowotworów. To tak nie działa. To wręcz powiedziałbym, że jest odwrotnie. To znaczy, im mamy lepsze możliwości diagnostyczne, tym czasami więcej pacjentów zmagających się z konkretną chorobą. Ale temat jest bardzo ważny. Ja myślę, że bardzo słusznie, że pan zadzwonił i połączył temat samobójstw z depresją, bo właśnie dlatego, że depresja jest chorobą śmiertelną, to nie ma żartów i bardzo poważnie traktujemy chorobę jako tako. Natomiast, powiedz, jakie jest twoje zdanie? Czy masz może jakieś aktualne dane dotyczące...
No wydaje mi się, że ta proporcja Znaczy, no, ilość dokonanych samobójstw się no, waha trochę z roku na rok, ale to nie są jakieś takie wahania, które by były takie, że w danym roku tam spadło jakoś bardzo istotnie, a w kolejnym wzrosło. Co innego trochę może u dzieci i młodzieży, co znowu zwraca uwagę na znaczenie tych czynników takich psychologicznych, społecznych, tego w jakich warunkach żyjemy. No i bardzo mi się oczywiście podoba twoja odpowiedź, no bo tu jest takie założenie, że prawda, jak są leki i są psychiatrzy, no to ilość samobójstw czy chorób w ogóle psychicznych powinna spadać, tylko nie bierzemy pod uwagę właśnie warunków życia, które robią się bardzo trudne i coraz więcej osób zmaga się z różnego rodzaju problemami natury psychicznej, stresowej i tak dalej. No i trzymając się porównania onkologicznego, z tego co wiem, osoby z chorobami onkologicznymi znacznie dłużej żyją ze względu na skuteczność leczenia, prawda? Ale częstość chorób onkologicznych ze względu na liczne negatywne czynniki takie życiowe wpływające na ich występowanie, nie wiem, chyba nie maleje tutaj, nie jestem onkologiem, nie chciałbym się... Także onkolodzy mają sukcesy w terapii, ale no nadal niestety zachorowujemy na choroby takie jak onkologiczne, czy takie związane ze stresem, z depresją, z warunkami życia.
Tak, jeśli chodzi o statystyki, to trzeba by pewnie dokładnie to przeanalizować, ale jak patrzę na najnowsze publikacje, to rzeczywiście to jest bardzo złożona sprawa. Ani nie ma jakiegoś szczególnego spadku, ani wzrostu, tak. Ale toż jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, być może w tej odpowiedzi na pana pytanie, bo to znaczy mamy leki, mamy lekarzy, mamy różnego rodzaju terapie, które są bardziej lub mniej skuteczne, ale dopóki pacjent się nie zgłosi po pomoc, to jakby samo istnienie szeregu leków i specjalistów nie pomoże pacjentowi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czasami niestety, i to też jest coś, co trzeba powiedzieć z pełną świadomością, nie można pacjentowi pomóc, tak jak w innych bardzo poważnych chorobach. Dlatego chodzi o to, że my tutaj w Dobrej Terapii ogromnie często podkreślamy, że zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne i tak samo skomplikowane, że nie ma sytuacji czarno-białych. To, że medycyna się rozwija i to, że również w psychiatrii mamy coraz więcej dostępnych narzędzi, możliwości wspierania pacjentów, niestety to nie oznacza, że jesteśmy w stanie za każdym razem pomóc pacjentowi.
No myślę, że ważną rzecz powiedziałeś, prawda, że no, trzeba przede wszystkim poszukać tej pomocy. I jak już trzymamy się tematu samobójstw, no to tutaj jest to bardzo wyraźnie widoczne w odniesieniu do mężczyzn, bo te statystyki tak z roku na rok jakoś dramatycznie się nie zmieniają, ale nie zmienia się też to, że powiedzmy mniej więcej na 1000 niestety udanych prób samobójczych ze strony kobiet jest około chyba 4-5 tysięcy mężczyzn, którzy pewnie tej pomocy nie poszukali. No i to jest taki też uważany trochę za swoisty paradoks, prawda, że to, bo to nie rozkłada się tak równo i być może tu są jakieś czynniki, które sprawiają, że tak, mężczyźni nie szukają pomocy i...
Nie szukają pomocy i też z całą pewnością w kontekście tej naszej rozmowy, jeśli chodzi o biotyp w ogóle, no. Nie tylko depresji, u mężczyzn jest nieco inny i te powody i sposoby i tak dalej, tak. Przeżywania pewnych emocji mogą się różnie kończyć. Ja przy tej okazji podam Państwu numery telefonów, pod które możecie Państwo poszukać pomocy, gdybyście się zmagali z myślami samobójczymi. Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, bezpłatny numer telefonu 24 godziny dostępne, to jest 870 22 22, 870 22 22. Można też zadzwonić pod taki numer 116 123 i oczywiście zawsze proszę pamiętać o tym, że w takiej trudnej sytuacji zwyczajnie można wezwać pogotowie. Więc chodzi o to, żebyście Państwo nie byli sami w sytuacji, kiedy w której właśnie macie myśli samobójcze, intensywne, to w takiej sytuacji należy koniecznie szukać pomocy. Wiesz, tak podsumowując ten bardzo ważny wątek, ale dobrze, myślę, że tutaj tu widzę, że jeszcze pani czeka na nas, nim przejdę do podsumowania, to jeszcze tak poprosimy panią Teresę z Krakowa.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani Tereso. Dobry wieczór.
Bardzo się cieszę, że panów słyszę. Telefonuję, słucham oczywiście audycji. Już tylko ciszę radio. Już. Chciałam się podzielić tak trochę moim osobistym doświadczeniem i zapytać o coś, co mnie nurtuje, żeby nie przedłużać. 3 lata temu dowiedziałam się w maju dokładnie, postawiono mi diagnozę nowotworu złośliwego i niecały miesiąc później zmarł mój mąż siedząc w fotelu. Mam 82 lata, no jestem oczywiście już od wielu lat na emeryturze, 32 lata pracowałam w szkole i mimo tego doświadczenia, mówię o tym czasie 3 lata po mojej chorobie, no znaczy jestem w trakcie oczywiście leczenia onkologicznego, na razie jest Bogu dziękować, wszystko w porządku, udało mi się to moje życie jakoś posklejać. Wnuk zaczął studia, wnuczka dobiegała do końca podstawówki, troskliwy syn, życzliwe sąsiadki, kilka koleżanek, z którymi uczyłam wiele lat. Jakoś udało się przez to w miarę przebrnąć. I nagle niedawno, mniej więcej wiosną, nic tego, nic owego, zupełnie się życie zaczęło sypać. Nie mogłam się zupełnie pozbierać. No i oczywiście poprosiłam o pomoc. Mam leki. Zaczęło się od wizyty u młodego, bardzo, bardzo sympatycznego, życzliwego psychologa. No potem do pani doktor. Zażywam leki. Jakoś się trzymam. Tylko boję się tego momentu nawrotu, bo okazuje się, to znaczy ja mam takie przeświadczenie, że jest to szalenie podstępna choroba, bo zaczęło się to u mnie przynajmniej wtedy, kiedy właściwie wydawało mi się, że wyszłam na prostą, że życie w miarę się... No oczywiście, że jest tęsknota, samotność, chwilami bardziej dokuczliwa, chwilami mniej. I ta podstępność mnie niepokoi, żeby się to nie powtórzyło. Właśnie tak właściwie nie wiadomo kiedy i dlaczego.
Pani Tereso, dziękujemy. I teraz damy głos panu doktorowi, żeby pani powiedział kilka słów na temat tego, jakie jest jego opinia w tej sprawie, co zrobić.
No, bardzo dziękuję za ten telefon. On też, powiedzmy, w tej pierwszej części pani wypowiedzi pokazuje, że pomimo trudnych doświadczeń można się pozbierać, tak? I że jeżeli są te bliskie osoby, że jeżeli jest po coś, prawda, wnuki, dzieci, to ma to taką potężną moc, jakby wspierającą naszą psychikę. A co do treści pani pytania, to ja bym powiedział tak, że gdybym no, usłyszał w gabinecie tego typu historię, no bo oczywiście tutaj trudno mi komentować specyficznie pani sytuację.
Tak, bo nie podchodzimy do tego
diagnostycznie. Diagnostycznie, indywidualnie, w związku z tym to w takiej sytuacji ja bym zaczął drążyć, to znaczy próbowałbym wspólnie z tą osobą, która by się zgłosiła z taką historią, zrozumieć, co tam się stało, że pojawiło się pogorszenie, pojawiło się obniżenie nastroju. Ponieważ gdybyśmy byli w stanie wiedzieć, z czego to wynika, no to znika trochę ta podstępność. Tak, że zaczynamy wiedzieć, co się stało, co się zadziało w zasadzie. Nie co się stało, to złe słowo. Co się zadziało, jakie były uwarunkowania tego pogorszenia. No i wtedy, jak już wiemy, no to jesteśmy w stanie też to bardziej może, no nie zawsze może kontrolować, no ale... Ale coś ewentualnie z tym próbować zrobić. Więc dla mnie ta zagadka, którą pani zadaje, byłaby właśnie taką podstawą do dalszego pytania.
Więc jeśli pozwolisz, to podsumuję to, co powiedziałeś, jednocześnie upewniając się, czy dobrze rozumiem, że w zasadzie różne rzeczy mogą się dziać w naszym życiu i wcale niekoniecznie musi to prowadzić do epizodu depresyjnego. Tak. Dużo możemy przeżyć poważną stratę, możemy przejść przez żałobę. Natomiast to, co mówisz, jeśli chodzi o właśnie poszukiwanie, co się dzieje, to pewnie jest związane z jakimś takim bardzo często niewidocznym dla nas powodem. Mm-hmm. Czyli czasami jest tak, że my kompensujemy różne sprawy w życiu, czyli trzymamy jakąś równowagę, ale też czasami dochodzi do takich sytuacji, w których jakoś się wysypuje ta równowaga, a my nie do końca wiemy, co dokładnie się zadziało. I czasami to może być jakaś sytuacja związana z relacją z dzieckiem dorosłym. Czasami to może być sytuacja związana z jakimiś moimi historiami zupełnie niezwiązanymi ani z chorobą, ani z utratą męża. Czyli czasami po prostu tak. Sytuacja nawrotu depresji, ta podstępność jest związana z pewnymi naszymi przekonaniami, naszym sposobem widzenia życia, siebie, innych ludzi, i im więcej odpowiemy sobie na pytanie, jak ja siebie widzę, jak innych interpretuję, tym bliżej będziemy chyba tej odpowiedzi.
Tak, bo to czasami coś się zadzieje, no tak jak tutaj w tym telefonie, tak, że odejście męża mogłoby spowodować, prawda, czy samotność, a czasami jest tak, że jakaś myśl, coś, co w nas się dzieje, w naszym przeżywaniu, i do tego warto spróbować dotrzeć.
Tak, to też jest tak, że tak jak powiedziałeś, bardzo słusznie powtarzamy regularnie, że my w dobrej terapii nie prowadzimy terapii, nie diagnozujemy, ponieważ to jest wymiar psychoedukacyjny, stąd nie jesteśmy w stanie indywidualnie nie traktować konkretnych telefonów. Natomiast to jest tak, że czasami wydaje się, że te straty nawet, które są na wierzchu, takie bardzo oczywiste, straciłem kogoś bliskiego, straciłem czasami pracę, związek, jakieś łatwo nam połączyć przyczyna, skutek, to one niekoniecznie bywają takim, prawda, głębokim powodem nawracającego do epizodu depresyjnego. Czasami po prostu są pewne straty, których nie widzimy, albo nie mamy siły zobaczyć, albo nie rozumiemy. Dzieją się jakoś podświadomie i te wszystkie elementy mają duże znaczenie. Zatem zachęcamy, żeby pani zarówno rozmawiała z lekarzem o tym, jak się pani ma, nawet o tym właśnie, że ma pani pewne objawy dotyczące nawrotu, bo tak zrozumiałem, że teraz jest dobrze, ale ma pani obawę, jak długo to może potrwać. No i też dobrze jest rozmawiać z psychologiem, psychoterapeutą. Jeśli jest to proces terapeutyczny, to wiadomo. Jeśli to nie jest proces terapeutyczny, to można też konsultacyjnie z psychologiem porozmawiać o tym, co się u nas aktualnie dzieje. Ponieważ zbliżamy się do końca, to czas na podsumowanie tej naszej rozmowy. Mówimy o tym, że depresja jest bardzo poważną chorobą, która jest chorobą śmiertelną, w związku z tym nie jest to nie jest kwestia jakiegoś smutku, obniżonego nastroju, tylko jest to poważna choroba, która nawet z badań wynika, że jeżeli nie jest dobrze leczona, i w ogóle jeśli nie jest